Chwała Jezusowi. Wiecie, kiedy modlimy się, kiedy trwa uwielbianie, kiedy oddajemy Panu chwałę, wtedy zawsze ja myślę to, co śpiewam. I była taka pieśń przedostatnia, gdzie śpiewaliśmy coś takiego, że chcemy więcej Ciebie, popraw mnie, Ina, jeśli się pomylę, więcej łaski, więcej mocy i więcej miłości. Dobrze powiedziałem? Kolejność się zgadza. Nie o kolejność mi chodzi. Chodzi mi o wyrażenie w tej pieśni, że jeżeli, wiecie, bo uwielbianie to jest modlitwa. Pamiętajcie, my nie śpiewamy, my uwielbiamy. Albo oddajemy Bogu chwałę. Pieśni te są modlitwami. I kiedy w taki sposób wyrażamy te słowa, to ktoś może pomyśleć, że jest to modlitwa o to, aby Bóg dał nam więcej miłości, czyli bardziej nas pokochał, aby dał nam więcej łaski, czyli jeszcze więcej łaski dał, aby dał nam więcej mocy, czyli abyśmy jeszcze więcej mocy od Niego dostali i aby dał nam więcej miłości. Chcę wam powiedzieć, każdą z tych rzeczy Bóg dał absolutnie, perfekcyjnie, do końca, tyle ile trzeba. Kiedy modlimy się takim tekstem, to modlimy się bardziej o naszą wewnętrzną przemianę niż o to, żeby Bóg powiększył coś ilościowo. Nie ma, wiecie, jakiegoś pokrętła w niebie, że Pan Bóg mówi, no chcecie więcej łaski, mocy, no dobra, podkręcę tak do dziesiątki, ale nie więcej. To nie jest internet. To nie jest dźwięk. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna. Ten poszedł na Golgotę i umiłował nas aż do końca. Podkręcił do samego końca. Kiedy modlimy się, chcemy więcej Ciebie, to modlimy się, że chcemy Go więcej mieć objawienia. Kiedy modlimy się, że chcemy więcej łaski, to bardziej modlimy się o to, co się w nas ma zmieniać i porządkować w naszym życiu. Bóg nie zrobi czegoś takiego, powie, no dobrze, jak Ci w Jezusie za mało łaski, to wiesz co, może świętego Antoniego jeszcze dołożymy. Nie. Jezus jest dość. A więc ta przepiękna pieśń oznacza, Panie, zmieniaj moje wnętrze, abym umiał wziąć całość od Ciebie, to co masz. To tak na zachętę. I kiedy używamy tam słowa łaska, to właśnie o łasce chciałbym dzisiaj powiedzieć. Właściwie słowo łaska słyszę od dzieciństwa. Wy? Większość z was tutaj wychowała się w rodzinach protestanckich, chrześcijańskich. Na tym terenie ja się wychowałem w rodzinie katolickiej. Większość mojego dzieciństwa przebywałem w kościele katolickim. Chodziłem na msze, wiele słyszałem słowa łaska. Słyszałem też słowo łaska, kiedy tata mi mówił, łaski nie robisz, jak nie posprzątasz, to dostaniesz. Wtedy to była inna łaska. To słowo się obijało gdzieś w mojej głowie. Zawsze słowo łaska kojarzyło mi się z religią. Potem zaczęło mi się kojarzyć jeszcze z sądem, dlatego że słyszałem, że ułaskawiono lub nie ułaskawiono kogoś. Ale wiecie, dopiero kiedy się nawróciłem i Jezus stał się moim Panem, świadomie poddane czytaniu Biblii i rozmyślaniu słowo łaska stało się dla mnie czymś potężnym, czymś ogromnym. Czym jest łaska? Myślę, że gdybym was zapytał, czy poprosił o wyjście tu do przodu, każdy w jakiś sposób powiedziałby to samo, może innymi słowami. Jakaś definicja, wiecie, jedna z definicji łaski, ta przynajmniej słownikowa, znajdująca się w jednym z wielu słowników, jakie przeglądałem w tym tygodniu, mówi coś takiego, czytam to, co pisze słownik. Łaska jest to uprawnienie do złagodzenia lub darowania kary prawomocnie orzeczonej przez sąd, przysługujące zazwyczaj władcy, królowi lub głowie państwa. Czyli łaskę może dać ten, kto włada, kto ma władzę, żeby ją udzielić. Łaska nie jest czymś, co sobie może każdy wziąć, ale jest czymś, co trzeba otrzymać od tego, który się na nią zdecyduje. To nas prowadzi bliżej Królestwa Bożego. Jeżeli pozwolicie, przez 20 sekund trochę teologii. W teologii dział, który bada łaskę, czyli zajmuje się łaską, wyobraźcie sobie, teologia jest tak twórcza, że wymyślili cały dział, który się tylko tym zajmuje. Nazywa się charytologia. Wyobrażasz sobie taki zawód, być charytologiem. Człowiekiem od łaski. To teologia oczywiście. Słowo to pochodzi od greckiego słowa, które znaczy, mam na myśli słowo łaska, pochodzi od greckiego słowa, które znaczy, posłuchajcie teraz tą grecką definicję, tu mi się podoba. Łaska to jest to, przynajmniej z greckiego korzenia, źródła, co przynosi rozkosz, radość, szczęście i pomyślność. Podoba się wam? Pomyślcie sobie o życiu bez rozkoszy. Rozkosz tu w tym sensie czysta, nie to, co świat nazywa rozkosz. Wiecie, w świecie jak wypiją pół litra i dobrze pojedzą, mówią, że to jest rozkosz. Tu nie w tym znaczeniu to słowo jest. Rozkosz oznacza przyjemność, napawanie się przyjemnością. A więc pomyślcie sobie o życiu bez rozkoszy, o życiu bez radości, o życiu bez szczęścia i o życiu bez pomyślności. To jest życie bez łaski w nowotestamentowej definicji. Oczywiście teologia, wiecie, rozróżnia. Zdziwilibyście się, jakie tomy książek napisano na temat łaski. Napisano, że łaska dzieli się na łaskę habitualną, czyli trwale uzdalniającą nas do życia, zgodnego z tym, co od nas chce Bóg, z wolą Bożą. Łaska dzieli się na łaskę aktualną, czyli dawaną nam na bieżący moment jako dar ku pomocy, na przykład przy nawróceniu się, przy uświęcaniu się. Okej, tu jest koniec teologii. Potem powiecie, no pięknie, byliśmy na uniwersytecie zamiast na nabożeństwie. A więc wracam do słowa, w taki sposób to powiem. Oczywiście to, co powiedziałem przed chwilą, to jest biblijne i prawdziwe. Ale chciałbym, byśmy się tak w naszym sercu zastanowili. Wiecie, według mnie, moim zdaniem, nie musicie się ze mną zgadzać, łaska dla obdarzonego, dla tego, kto dostał łaski. Zdarzyło się wam otrzymać łaskę? Taką naprawdę łaskę. Normalnie nie zasłużyłeś, wiesz, że byłeś winny? Ja wiem na przykład, że wy jeździcie bardzo przepisowo. Na pewno nigdy żadnego z was policja nie złapała. Ale gdyby was kiedyś złapała, to poczujecie to, kiedy policjant powie, ale proszę więcej nie przekraczać, niech pan już jedzie. Wtedy to coś, wtedy się nie zastanawiasz, czy to było habitualne, aktualne, teologiczne, tylko czujesz, że było. Łaska dla obdarzonego, tak jak mówię, moim zdaniem jest tak samo trudna jak definicja zakochania się. Nawet przy właściwej terminologii, zrozumieniu prawd biblijnych, nadal jest trudno to wyrazić w kilku słowach, co czuję, kiedy wiem, że nie miałem racji, wiem, że jestem winny, wiem, że skrzywdziłem, wiem, że źle zrobiłem, a ktoś mówi, zapłacone, wybaczam. Zastanawiałem się, jak jeszcze bardziej opisać wam definicję łaski, przyjaciele. Przypomniała mi się pewna historia sprzed wielu lat. W latach 70. jedna z organizacji, nie pamiętam już teraz, czy to było OM, czy Młodzież z Misją, któraś z tych wielkich organizacji zorganizowała wyjazd do slumsów w Brazylii dla młodych, dla nastolatków, w sensie 18-19 lat i troszkę więcej, aby zobaczyli, jak wygląda praca w slumsach. Wiecie, co są slumsy? Kompletna bieda, ubóstwo, brud, smród, kompletny brak prawa i tak dalej. I zorganizowali wyjazd do Brazylii, do takich slumsów. I jeden z tych młodych kandydatów na misjonarza szedł obok przewodnika i zobaczyli takie malutkie dziecko bawiące się, wiecie, w jakiejś takiej ścieku płynącym zabawkami, brudną dziewczynkę, malutką. On spojrzał na to dziecko i mówi do tego misjonarza, dlaczego to dziecko jest tak brudne? Przecież akurat jeśli chodzi o umycie go, to tyle matka mogłaby zrobić. I ten misjonarz spojrzał na niego, na tego przyszłego kandydata na misjonarza i postanowił go nauczyć o łasce. I podoba mi się jego odpowiedź. Odpowiedział mu w taki sposób, widzisz? Jego matka, czy jej matka, tej dziewczynki, bardzo ją kocha, ale niestety nie zauważa tego brudu. Ty natomiast jej w ogóle nie kochasz, ale zauważasz brud. A łaska jest wtedy, gdy ktoś bardzo kocha, zauważa brud i chce oczyścić. I dlatego Jezus jest tym, który daje łaskę. To jest moim zdaniem najlepsza definicja, o jakiej kiedykolwiek czytałem. Łaska jest wtedy, gdy w jednej osobie ktoś nas kocha i chce umyć. To jest łaska z miłością i dlatego przyszedł Jezus. Moim zdaniem, kiedy pytacie mnie, co, gdyby mnie ktoś pytał, co czuję, kiedy mówię łaska, To czuję, że to jest coś, co zawsze chciałbym brać od Boga, zawsze chciałbym umieć dawać ludziom i zawsze chciałbym umieć przyjmować od ludzi. Ponieważ chcę to brać od Boga, bo jestem grzesznikiem, chcę to dawać ludziom, bo nieraz ludzie mnie zranią i chcę to przyjmować od ludzi, ponieważ ja wiele razy zranię ludzi. Słowo łaska to dla mnie brzmi jak zgrzyt zardzewiałych drzwi więzienia, kiedy się otwierają. I zaraz po tym, kiedy zardzewiałe drzwi więzienia skrzypią, słyszę głos. Idź. Wszystko. Jesteś wolny. Jesteś czysty, tak jakbyś nigdy niczego nie zrobił. Czasami, kiedy oglądamy jakieś filmy albo czytamy jakieś historie, wiecie, że czasami, kiedy człowiek wychodzi z więzienia, to ktoś pod więzieniem na niego czeka. Słowo łaska to dla mnie zgrzyt drzwi więzienia. To dla mnie głos, idź, bądź wolny. I to dla mnie Jezus, który czeka na mnie na nowej drodze. I mówi, chodź ze mną tak, jakbyś nigdy niczego nie zrobił. Jak gdyby nigdy nic się nie stało. To Jezus z nowym planem. Odnawiającym to, co zmarnowane. Budującym to, co nowe. I wychodzę ja i mówię mu, Panie, łaska jest niemożliwa. Zbyt wiele w moim życiu zeżar pożar, szarańcza. Zbyt wiele sam zniszczyłem. Wiele razy pamiętam, kiedy byłem jeszcze kapelanem więziennym, to ludzie, którzy wychodzili z więzienia, mieli w swoim życiu nic, tylko pustynię, wiecie, absolutna pustynia życiowa, wszystko zniszczone, wszystko spalone, potrzebowali nowego zboru, nowych przyjaciół, nowej kultury, nowego myślenia, wszystkiego nowego, właściwie mógłbym wymienić wszystko, co nas otacza. Mówimy Jezusowi wtedy, kiedy tak się wychodzi, Panie, zmiana jest niemożliwa, a Jezus mówi, spójrz na Golgotę, jest możliwa. Wiecie, kiedy w sądzie sędzia patrzy na skazańca, który jest winny, udowodniono mu winne, gdzie więźniowie, kiedy pracowałem z więźniami, jedna z tych rzeczy, które więźniowie wiedzieli, więźniowie doskonale wiedzieli, co to znaczy sąd. Większość z nas nie ma pojęcia, czym jest sąd. Oni wiedzieli, co to znaczy sąd z tej strony oskarżonego. Kiedy stoisz i wszystko zostało wyciągnięte na światło, wszystko o tobie powiedziano, nawet to, co byś chciał, żeby nie mówiono przed innymi. I sędzia, który okazuje z jakiegoś powodu łaskę, ma warunki lub oczekiwania. Mówi, w porządku, możemy odstąpić, ale i tak dalej. Zastanawiam się, czy Bóg też ma jakieś warunki. I najpierw chciałem powiedzieć, że tak. Ale zaraz stwierdziłem, nie, Bóg nie ma żadnych warunków. Właśnie dlatego Jego łaska jest tak cudowna, że jest bezwarunkowa, a właściwie oczekuje tylko na jedno. Wiecie, jakie jest jedno Boże oczekiwanie, kiedy okazuje łaskę? Bóg okazuje tylko miłości, a reszta urodzi się w niej. To jest coś, co wiedział król Dawid, kiedy modlił się, stwórz serce czyste we mnie. Pamiętacie, kiedyś nauczałem na ten temat. Tam jest ten hebrajski czasownik bara, stwórz. Czasownik używany tylko wobec Boga, tylko Bóg mógł to zrobić. Użyty w innym miejscu, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tam też jest słowo bara. Hebrajski czasownik mówiący, że nikt, człowiek nie może tu nic zrobić. To jest coś, co czyni Bóg, albo się nie stanie. Stwórz serce czyste we mnie. Czyli okaż mi łaskę, Twoją łaskę. A jedyne, co ja mogę dać, to mogę dać miłość. Nic więcej. Bóg oczekuje tylko miłości, bo ktoś powie, no dobrze, ale co z piciem, co z cudzołóstwem, co z grzechem, czy przemilczeć to mamy? Jeszcze raz posłuchaj, Bóg oczekuje czego? Miłości. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegacie. Jeśli mnie miłujecie, wszystko w was się zmienia. Miłość Boża zmieniła moje życie i twoje. To nie to cię zmieniło, że jesteś taki silny, że potrafisz czegoś nie robić, ale to, że Bóg jest tak potężny, że cię może odnowić. Bóg okazał łaskę przed wiekami i ta łaska jest dla każdego z nas, ale jest jeden krok, który człowiek musi zrobić do miejsca łaski. Łaska nie jest udzielana wszędzie, gdzie popadnie. Bóg nie bierze łaski z krzyża Golgoty i nie rzuca nią, wiecie, gdzie popadnie i w kogo trafi. Miejsce, na którym czeka się na autobus, nazywa się przystanek. Zgodzicie się, gdzie indziej raczej nie stanie. Miejsce, gdzie się czeka na pociąg, to stacja kolejowa. Miejsce, gdzie się czeka na łaskę, nazywa się pokora. Tylko w tym miejscu można ją zauważyć, można ją przyjąć, można w niej wyruszyć. Bez pokory nawet łaski nie zauważysz. Pokora uzdalnia duchowe oczy do widzenia łaski. Pokora jest początkiem spotkania z łaską, dlatego że pycha jest początkiem spotkania z sądem. Jak wolicie to biblijnie, Bóg pokornym co daje? Łaskę, a pysznym się. A jeśli się przeciwstawia, to znaczy, że wchodzimy w konflikt. Zobaczmy na łaskę. To jest to, co chcę dzisiaj poddać naszemu przemyśleniu, naszej modlitwie, aby coś ułatwiło, przyjaciele, bracia, siostry, przyjęcie wam tego. Łaska to akt ofiarowania i akt przyjęcia. Słyszycie mnie? Łaska to jest coś, co jest dawane i coś, co jest przyjmowane również. Ofiarującym jest Bóg i tylko Bóg. Jeśli chodzi o łaskę, Bóg tylko może to dać, a człowiek jest ten, który przyjmuje. Nigdy nie jest na odwrót, nigdy my Bogu nie ofiarujemy łaski. On nam ofiaruje łaski. Łaskę. Bez łaski jakakolwiek przyjazna relacja z Bogiem nie jest możliwa. Gdybym miał teologicznie rozłożyć łaskę, to na początku dałem wam tylko próbkę tego, jakby to wyglądało. Można użyć bardzo, czasami nawet niezrozumiałych dla nas słów. Tego nie chcę zrobić, ale chciałbym, byśmy jednak troszeczkę łaskę rozłożyli i się jej przyjrzeli, ale może w trochę uproszczonych słowach. Jakie są łaski, czy jaka jest łaska? Pierwsza myśl, kiedy myślę łaska, to jest, kiedy myślę ta właściwa łaska, ta, o której teraz mówiłem, którą zdefiniowałem przed wami, to jest łaska poznania Boga. Biblia mówi o niej w Jana 17:3, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego poznałeś. Bez tej łaski, bez Jana 17:3 nie ma możliwości żadnej innej łaski. Ponieważ bez Jezusa nie ma możliwości błogosławieństwa u Boga. Jezus jest tym, co widzi Ojciec. Jezus jest tym, co zaakceptował Ojciec. Jezus jest tym, którego kazał słuchać nam Ojciec. Jezus jest drogą, prawdą, życiem, bramą, rzeczywistością. Tu jest początek. Możemy uświadomić sobie, że jesteśmy grzesznikami, ale gdyby Bóg nie chciał się nam objawić, to byśmy Go nigdy nie znaleźli. Amen. Nigdy byś sam nie znalazł. Czasami oczywiście wiem, że niecelowo i niezłośliwie. Ludzie mówią, długo szukałem Boga i znalazłem. Wiesz co, to jest trochę tak, jakbym się, nie wiem, schował. Wyobraźcie sobie, że mam 2-letnie dziecko, które ledwo nauczyło się chodzić. Ma 2,5 roczku, nawet dobrze nie potrafi po schodach biegać. Ledwie się porusza i schowałbym się mu gdzieś w tym wielkim budynku. Ma szansę mnie znaleźć? A wyobraźcie sobie, gdybym się 2-letniemu dziecku schował gdzieś w województwie morawsko-śląskim. Praktycznie już jest bez żadnej szansy znalezienia mnie. A to i tak jest nic w porównaniu z tym, jak małe byłyby ludzkie szanse na znalezienie Boga, gdyby On nie stanął na drodze i nie powiedział chodź. Jeśli mieliście małe dzieci, to wiecie, że dzieci się lubią bawić chowanego. Ale też wiecie, że małe dzieci, kiedy was nie mogą znaleźć, zaczynają płakać. I to jest ten moment, kiedy w końcu wychylasz się, już tu jestem, a on, znalazł cię. Gdybym nie chciał się pokazać, to by mnie nie znalazł. Gdyby Bóg nie chciał się nam objawić, Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka i Bóg sprawia, że człowiek może stać się poszukującym Boga. To jest łaska poznania Boga. Żywot wieczny, by poznali Jezusa. To był Boży cel, Boże zamierzenie. Bóg miał chęć objawić się nam i nic by tego nie zmieniło, gdyby nie chciał się nam objawić. Ale kiedy to się dzieje, widzę jeszcze jeden wymiar łaski. To jest łaska bycia dzieckiem Bożym. Jesteście dziećmi Bożymi? No, co najmniej 10%. Spytam jeszcze raz. Jesteście dziećmi Bożymi? Amen. Alleluja. To jest wielkie dzieło łaski. Kiedy spotykamy Boga, tutaj się już coś od nas też zaczyna dziać, chociaż nadal jest to Bożym darem i tylko w Bogu możemy to uczynić. Nasze to dzieło łaski uruchamia nasza decyzja, nasze tak, pójdź za mną, idę. Tu się nie zmienia nic w papierach, nie zrozumcie mnie źle. Tu się nie zmienia coś w kartotece kościelnej. Tu się zmienia coś w sercu. Albo powiem to tak. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, czyli tu jest to, co uruchomiło ta decyzja, dał prawo. Wiecie, co to znaczy to słowo dał prawo? My tak czytamy, a dał prawo. Dał prawo oznacza również dał władzę. To słowo można tłumaczyć też jako władza albo moc. To słowo oznacza prawo, władzę, moc, oznacza potężne dziedzictwo. Oznacza coś takiego, co się dzieje, kiedy władca przyznaje się do swojego syna. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Zobaczcie, ciągle widać Jego suwerenność, Jego cud, ale też już naszą odpowiedź. To jest łaska pomiędzy życiem i śmiercią, albo właściwie na odwrót, pomiędzy śmiercią ku życiu. Umieramy dla siebie, otrzymujemy prawo stać się dzieckiem Bożym. Umieramy dla swojej starej kroniki rodzinnej. To jest nowy początek, narodzenie dla Boga. Kiedy rodzisz się dla Boga, stajesz się mieszkaniem Boga. My w Nim, On w nas, to jest adopcja, kosmiczny, absolutny, wieczny sierota. Staje się domem i ma dom, ma prawo, moc, przywilej stać się dzieckiem Bożym. Oznacza możliwość uczestnictwa, łaska bycia dzieckiem Bożym, oznacza możliwość uczestnictwa w życiu Boga. Zaczynamy żyć w Jego stylu, naśladujemy Go. Głębiej mówiąc, zaczynamy uczniostwo, czy uświęcać się, to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Uświęcać się to nie znaczy, nie wiem, mieć coraz bardziej maślane oczy. To jest stawać się podobnym do Jezusa. Przyjmujemy. Zaczynamy być Jego mieszkaniem. On żyje w nas. Nadal pozostajemy, pamiętajcie, glinianym naczyniem, ale zawartość jest święta. Nadal podlegamy słabościom, ale zawartość jest święta. Jak powiedziałem, usuwamy starą kronikę rodzinną. Innymi słowami, przechodzimy z rodziny Adama do rodziny Abrahama. Z rodziny żyjącego w ciele, w buncie, w własnych opiniach możemy przejść do rodziny tego, który uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, za drogę ku zbawieniu. Wyzwolony z grzechu, oczyszczony, wolny od długu śmierci, staje się, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Wiecie, kiedy świeci słoneczko, to tak to dla nas dobrze brzmi, ale kto z was chociaż raz był przy łóżku umierającego człowieka, to wie, jaką potęgą są te słowa. Kiedy człowiek, który wie, że za chwilę przekroczy próg wieczności, zdaje sobie sprawę, że nic nie jest ważniejsze niż być wolnym, oczyszczonym od długu śmierci, być jakby nigdy nie zgrzeszył przed Bogiem. To stan, gdzie staje się sprawiedliwy, usprawiedliwiony Bogiem przez Boga, to w niebiańskim prawie, słyszycie mnie, prawo niebiańskie, nie ludzkie, relacja, w której mogę zacząć żyć w Jego rzeczywistości. Bóg daje mi takie prawo, taką moc. Ludzie mogą powiedzieć, nie nadajesz się. Popełniłeś zbyt wiele błędów. Powiedzą tak tobie, powiedzą mi. Ja mogę powiedzieć tylko tak, to prawda, ale jest nowe prawo. Postaram się w tym prawie kochać cię bardziej, miłować cię bardziej, być kimś bardziej prawym i pokornym. Biorę na siebie nowe prawo, prawo bycia dzieckiem Bożym, prawo do relacji z kimś, do kogo prawa nie miałem wcześniej nawet prawa pomyśleć. Ale nie mogę tak zostać w tym prawie. Czyli w sensie, no dobra, to się nawróciłem, mam teraz prawo iść do nieba, w porządku, można iść dalej, żyć jak się chce. Łaska ma jeszcze, głębsza jest, jest jeszcze coś takiego jak łaska uświęcania się, łaska do uświęcenia. Zaczyna się, wiecie, słowo uświęcenie nie oznacza, że mam poważną minę i śpiewam wartościowe pieśni, ale słowo uświęcenie oznacza, że jestem oddzielony. Święte to znaczy oddzielone. Uświęcać się znaczy się oddzielać. Zaczyna się od tego uświęcająca łaska, że On oddziela nas, aby w nas mieszkać, aby nas uczyć. Jeśli święty Bóg mieszka we mnie, to chce się uświęcać, czyli stawać się podobnym do Jezusa i zdolnym do codziennego życia z Bogiem. To coś więcej. Chcę, byście to usłyszeli. To coś więcej niż już nie palę. Wiesz, od wczoraj nie palę, bo łaskę mam. Ja nie dlatego nie palę, że chcę iść do nieba, ale dlatego nie palę, że do nieba idę. Ja nie dlatego nie upijam się i nie jestem pijakiem, a ja nie dlatego nie jestem plotkarzem, ja nie dlatego nie jestem kłamcą, bo wszystkie te rzeczy mogły się przydarzyć i być może któraś z nich jest czymś, z czymś walczysz. I Bóg ma dla ciebie wielką łaskę w tym. Możesz to zostawić, ale tu jest coś więcej niż to, że nie palę, nie klnę, nie piję i nie żyję na wzór diabła. To coś więcej niż codzienne nabożeństwo. Zresztą nabożeństwa, tak na marginesie mówiąc, są dla nas, nie dla Pana Boga. Bo my z tego więcej mamy niż Pan Bóg. Pan Bóg nas chce 7 dni w tygodniu, 24 godziny. Troszkę upraszczając, bo jeśli powiedziałem, czym nie jest, czym jest. Uświęcanie się to urządzanie swojego życia. Najprościej mówiąc tak, by Bóg mógł w nim mieszkać i czuć się dobrze. Chyba najprościej, jak potrafię to powiedzieć i jak to czuję. Uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Uświęcać się znaczy przygotować moje życie, by Pan mógł czuć się w nim dobrze i w nim mieszkać. Użyjmy prostego przykładu. Gdyby jutro ktoś bliski wam, kto nie ma gdzie mieszkać, miał się do was wprowadzić, przyznacie, że to trochę by zmieniło wasze mieszkanie, wasz dom. Trochę by się zmieniło. Jeśli wprowadza się ktoś do nas, to zmienia się coś w naszym domu, czy chcemy, czy nie chcemy. I myślę sobie, jeżeli Jezus chce wejść i przebywać na stałe w moim życiu, to gdyby tak przyszedł do mojego domu w ciele, w sensie tak jak chodził po ulicach Jeruzalem, to na pewno coś bym zmienił, coś bym schował, coś bym wyrzucił i sprawdziłbym, co widać, a czego się lepiej pozbyć, aby... Gdzie? Bo łaska to nie tylko możliwość stać się dzieckiem Bożym. Bo tak jest. Łaska to możliwość być dzieckiem Bożym. Nie stać się i powiedzieć, stałem się dzieckiem Bożym 30 lat temu. Jestem dzieckiem Bożym. Jestem dzisiaj, gdy nasze życie, wiecie, łączy się z Jezusem, staje się do Niego podobne. Powiem to jeszcze innym przykładem. Gdy nasze życie łączy się na przykład z powodu pracy czy przyjaźni z Amerykanami, to pojawiają się w naszym domu amerykańskie rzeczy, staramy się uszanować ich kulturę, zgadza się? Jeśli, nie wiem, nasze życie łączy się z Ukraińcami, to pojawiają się w naszym domu trochę ukraińskie akcenty. Na przykład jak był u mnie Paweł, to zostawił mi ukraińskie cukierki. Bardzo dobre. Dlaczego? Bo on stamtąd nie przywiózł. Jego życie w jakiś sposób jest z tym połączone. Kiedy byłem w Ameryce, przywiozłem dzieciom amerykańskie słodycze. Moje życie w jakiś sposób się otarło o inną kulturę. Rozumiecie mnie? Kiedy twoje życie jest, nie wiem, w jakiś sposób związane z Amerykanami, masz amerykańskie rzeczy, z Ukraińcami ukraińskie, a kiedy twoje życie jest związane z niebianami, to w twoim życiu pojawiają się rzeczy niebiańskie. Rzeczy, których nie było. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, ja prosić będę Ojca, i tu się zaczyna pojawiać, i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może. Nie może, bo nie widzi, nie chce i nie zamierza się dostosować. I nie zna, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was, was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. To jest być dzieckiem Bożym. Wiecie, zrozumcie mnie dobrze, Bóg nie płaci alimentów. Wiecie, co są alimenty? Jak tata się nie chce zajmować dziećmi, to im chociaż płaci alimenty. Ale Bóg nie mówi, ja ci będę dawał co miesiąc coś, bo nie mam czasu, muszę wszechświatem zarządzać, musisz to zrozumieć. Bóg jest obecny w życiu swoich dzieci. Dzień i noc. Nie chce dawać nam czegoś raz na czas, ale być z nami. Chrześcijaństwo to nie jest ideologia Pana Boga. Chrześcijaństwo to życie Pana Boga. I tu widzę następną wielką łaskę, o której już przeczytałem, która się sama wyłania. Myślę, że ją zauważyli ci z was, którzy mnie uważnie słuchają. To jest łaska prowadzenia Duchem Świętym. Dlaczego? List do Rzymian mi się tu podoba. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Czy to nie jest łaska? Kto tak ma? A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg, i tutaj widać już Pana mieszkającego w nas, nas mieszkających w Panu, widać nasze wspólne życie, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy chodzą w każdą niedzielę na nabożeństwa. Niektórzy się obudzili. Co się stało? Zobaczcie, wszystko zaczyna się od modlitwy, nie od cudów i znaków. Wszystko zaczyna się od Jego przebywania. To jest kolejny objaw łaski dotyczący Jego obecności. Tu jest coś takiego, że tu już sami chcemy Mu okazywać miłość. Tu już nie jest tylko to miejsce, kiedy przyjmujemy Bożą miłość, ale kiedy Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Kiedy mówimy, Panie, to co dajesz, to jest cudowne, ja chcę mieć w tym udział, chcę Ci dawać siebie całkowicie. Przybliżamy się tak blisko, że stajemy się już... Jezus powiedział, nie nazywam Was już sługami. Wchodzi inna relacja, przyjaciółmi. To znaczy można bliżej, ale więcej się wymaga. Mówimy, tak jak ta pieśń, o którą tłumaczyłem zaraz na początku, pokaż mi, Panie, jak kochać Cię mocniej. To jest to miejsce, gdzie przestajemy pytać, czy mogę zrobić to, czy tamto, by nie stracić zbawienia, ale zaczynamy myśleć, jak mogę być bliżej Ciebie, aby bardziej Cię miłować i za Tobą chodzić. I z tym pojawia się, kiedy Jezus jest naszym Panem, żyje w naszym życiu, może nas zmieniać. Pojawia się kolejny wymiar łaski, o którym chcę powiedzieć. Kolejna łaska, łaska do miłości wobec ludzi. A tego się nie da zrobić samemu. Mówcie, co chcecie, ludzie nie są łatwi do kochania. Może wasza rodzina, może macie łatwiejszych sąsiadów, nie wiem. Był taki kaznodzieja baptystyczny w 1863 roku, w czasie trwania wojny secesyjnej, notabene w Stanach Zjednoczonych, nazywał się Peter Miller. Mieszkał w Pensylwanii. Sprawdziłem sobie na mapie. Zaraz wam powiem, co sprawdziłem na mapie. Mieszkał w miejscowości Ephrata. I miał sąsiada, który mu systematycznie dokuczał. Albo mu krowie łajno przerzucał na jego podwórko, albo mu tym drzwi smarował, albo mówił o nim źle, albo niechcąco mu okno rozbił, albo ciągle coś na szkodę. Po prostu wiecie, co znaczy. No może wy nie wiecie, ale bywa, że sąsiad jest wrogiem. I pewnego dnia Peter Miller, to był właśnie 1863 rok, dowiedział się, że jego sąsiad został skazany na karę śmierci i stanie przed plutonem egzekucyjnym w Filadelfii. Z miejscowości Ephrata do Filadelfii sprawdziłem sobie dzisiaj na mapach, na goglach. Nie wiem, w którym to było miejscu, więc mniej więcej od centrum do centrum. Sprawdziłem, jest 73 mile z Ephrata do Filadelfii. To jest 117 kilometrów i 48 metrów. Peter Miller poszedł na nogach do Filadelfii i stanął przed Abrahamem Lincolnem, przed prezydentem i wystosował prośbę o łaskę. I kiedy czytałem to jedna rzecz mnie zaskoczyła. Lincoln, kto z was zna historię Stanów Zjednoczonych, wiecie, że to był bardzo prawy człowiek, wysłuchał Petera Millera, spojrzał na Millera i mówi, nie jestem w stanie ułaskawić twojego przyjaciela. Poza tym jesteś jedynym przyjacielem, jakiego ma i jedynym, kto się wstawiał łaskę dla niego. I Miller nie wytrzymał w tym, mówi, absolutnie nie, mówi. Nie jestem żadnym jego przyjacielem, panie prezydencie. To mój największy wróg. I w tym momencie się zrozumiał, że trochę wybuchł. Ale to był dar dla jego wroga. Lincoln spojrzał na Millera i mówi, moment, to jest twój największy wróg. Mówi tak, a to zmienia sprawę. Jako prezydent podpiszę jego łaskę. Jeżeli ty możesz się o niego wstawiać w taki sposób, to ja jako prezydent mogę go łaskawić. To jest dar łaski do ludzi, którego ja się ciągle uczę, a wy? Niewielkie cuda, ale to jest to, co porusza serce Boga. Większej miłości nikt nie ma nad tym, gdy kto swoje życie kładzie za przyjaciół swoich. A co dopiero? Możemy powiedzieć o miłości do Boga, gdy widzimy Jezusa w tych, którzy no niekoniecznie nam się podobają. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Wiecie, kiedy jesteś sługą, kiedy musisz czynić, co ci każą. Ale przyjacielem, kiedy czynisz z miłości to, o co proszą, co ci każą. Już was nie nazywam sługami. Sługa nie wie, co czyni Pan jego. Sługa ma tylko wiedzieć, co on czyni. Co on ma do roboty. Ale Kościół to nie coś takiego, że my tylko wiemy, co mamy robić, ale nie wiemy, o co chodzi Bogu. Bóg nam jasno w Biblii pokazał, o co chodzi. I możemy to przyjąć. Sługa daje czas, a przyjaciel daje życie. Sługa pracuje, przyjaciel tym żyje. On jest naszym przyjacielem. I wiecie, że Jezus jest naszym przyjacielem zawsze. Pytanie, czy my jesteśmy Jego przyjaciółmi? Zawsze. Wiele by jeszcze można powiedzieć o łasce. Chcę powoli kończyć. Parę ważnych myśli jeszcze o łasce. Łaska nie jest czymś raz na zawsze. Łaskę trzeba przyjąć. Wiecie, czasem się dziwię, kiedy ludzie mówią, raz przyjąłeś, masz na zawsze, bez względu na wszystko. Nie wiem, ja nie wierzę w to, chociaż nie wchodzę w spory. Ja wiem jedno, że łaskę trzeba przyjąć i tu wszyscy wierzymy, że jeśli przyjmujesz Bożą łaskę, to nie chodzi tylko o słowa, które mówisz. Dobrze mówię, czy nie? Gdyby chodziło tylko o słowa, no to kto nie ma łaski, chodźcie tu, powtórz po mnie, masz załatwione. Wiemy, że to nie chodzi o to, co powiemy. Chodzi o to, co się dzieje. I myślę, że tak samo jest. To nie chodzi o to, co powiemy, jeśli chodzi o utratę łaski, ale o to, co się dzieje. Co robimy? Co robimy? Pamiętacie przypowieść o słudze, któremu darowano wielki dług, ale który swojego małego dłużnika targał za ubrania? Tam się stało coś z łaską. Musimy patrzeć na Biblię, zrozumieć, że upadek jest czymś możliwym. Oczywiście tu już nie w kategoriach łaski i zbawienia, bo to nie o to tu chodzi, ale upadli nawet aniołowie. Tak jak mówię, choć w temacie łaski, zbawienia o nich nie mówimy, to wiemy. Ale upadli Adam i Ewa. Upadł Saul, upadł Dawid, Salomon, Piotr, Judasz, wielu jest ludzi, którzy byli blisko, byli swoi, ale coś się stało. Jedni się pozbierali, bo łaska nie jest czymś danym bez względu na to, jak my żyjemy, co z tym zrobimy, ale jesteś tym, co można wziąć i z każdego grzechu możesz wyznać za każdym razem swoją winę i wracać do Boga. Jedyny brak możliwości powrotu to kiedy odrzucimy Boże warunki. Kiedy odrzucimy Ducha Świętego. Ale ja mówię o tym, kiedy człowiek chce wrócić, może wrócić. Upadek jest czymś możliwym. Biblia mówi, jeszcze raz mówiłem, że o tym Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokorny łaskę daje. Co mamy z tym zrobić? Biblia odpowiada. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A dlaczego? I wtedy Duch Święty mówi, teraz uważaj. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. A czemu? Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Do kogo są te słowa? Do niewierzących? To nie są słowa do jakiegoś baru w Rzymie. Czy gdzieś tam, ale apostoł Piotr mówi je do, wyraźnie tytułuje swój list do kogo? Mówi je do wierzących. Bojaźń Boża, Biblia mówi, jest początkiem mądrości. Bojaźń to natychmiastowe poddawanie się łasce przy jakimkolwiek upadku. Wtedy nigdy nie zabrniemy za daleko, bo będziemy, użyłbym tu przykładu więźnia. Wiecie, więzień, który został ułaskawiony i otrzymał prawo całkowitego do bycia oczyszczonym, jakby nigdy nic nie zrobił, będzie robić wszystko, by nie wejść w jakikolwiek konflikt, a jeśli wejdzie, natychmiast się będzie wycofywał. Grzech to chodzenie w ciemności, a ja nie chcę być w ciemności ani jednego dnia. Boża zapłata z Golgoty jest jak bilet. Powiem tak, mieliście kiedyś bilet miesięczny? Dopóki go nie potargasz, możesz jechać. Dopóki go nie zniszczysz. Zdarzy się, że ci kiedyś pociąg ucieknie. Zdarzy się może, że go zapomnisz, ale masz. To jest oczywiście bardzo płytki przykład, ale chcę powiedzieć, korzystajcie z łaski Bożej. Korzystajmy z łaski Bożej, która jest nam dana. Dlatego, że łaska jest nam dawana każdego kolejnego dnia. I nigdy nie jest tak, że nam się należy, ale jest darem. Słyszycie, jest darem. Bóg tak umiłował świat, że dał dar Syna swojego Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Wiecie, przypomina mi się ciekawa historia, która dużo mnie też nauczyła o łasce. Czytałem, jak, nie pamiętam już, czy to był XIX czy XVIII wiek, szkoda, że nie zobaczyłem w historii, kiedy wynaleziono antybiotyk, szczepionkę, nieważne. Tam była ciekawa historia, wiecie, o dziewczynce, która zachorowała i lekarz przyglądał się i powiedział, jest jeden sposób, ja nie pamiętam, czy nie miał dostępu do antybiotyków, czy ich nie było, w każdym razie, co mnie dotknęło, mówi, jest jeden sposób, żeby to dziecko uratować. Musiałby się znaleźć ktoś, kto też chorował na tą chorobę i ma antyciała. Wtedy wymyślili, czy przypomnieli sobie, że jej brat starszy, wtedy już mający 6 lat, też chorował na to. I pojechali szybko, wiecie, po to dziecko i czytałem, że wzięli to dziecko do gabinetu, mówili, trzeba dla siostrzyczki dać krew, choroba jest śmiertelna, wiecie, jak powiedzieli, szybko tak powiedzieli. Mały chwilę się wahał, dał rękę, pobrali. Nie znam procedur, ale podoba mi się zakończenie tej historii. Kiedy lekarz skończył, patrzy na niego, on siedzi blady i się go lekarz pyta, co się stało. On mówi, no to ile mi jeszcze życia zostało, za ile umrę? Wiecie, lekarz sobie zdał, że mu nie wytłumaczyli. On myślał, że dając krew dla siostry, oddaje jej swoje życie, ale niestety musi umrzeć. I siedział z tym w tym gabinecie. I podoba mi się, jak ten lekarz powiedział, zdałem sobie sprawę, co to znaczy okazać komuś miłość. Co to znaczy bezwarunkowo dać komuś siebie. I tak Jezus nam siebie oddał. Tak mnie ten przykład dotknął. Kończąc powoli, chcę wam powiedzieć, dzisiaj żyjemy w czasach, że jesteśmy pod działaniem łaski. Za chwilę chciałbym się z wami modlić z tymi, którzy potrzebują, aby doświadczyć tego mocno na sobie. Łaska wiele rzeczy może dokonać. Łaska już wam jest dana. Nie musisz prosić Boga, żeby się zlitował i okazał ci łaskę. Ale Bóg tak cię umiłował, że dał swojego Syna. Łaska powoduje wiele rzeczy. Pierwszym działaniem łaski jest pokuta, odwrócenie się od grzechu. Później mówiłem, że drugim działaniem łaski, czy między słowami to powiedziałem, teraz to może porządkuję bardziej, jest nowe życie w Jezusie Chrystusie. Kiedy doświadczasz prawdziwej łaski, to działaniem łaski jest też twoja wytrwałość, trwałość w Chrystusie. Możesz pomimo swoich wad i upadków przejść. Działem łaski jest też uświęcanie się. Jeśli jesteś wytrwały, to skutkiem jest uświęcenie. Ponieważ rezygnujesz z naśladowania świata, naśladujesz Boga. Skutkiem łaski jest bliskie doświadczanie Boga, spełnianie Bożego celu na ziemi. Gdyby nie łaska, nigdy byśmy Go nie poznali i nigdy byśmy Jego woli nie wykonali. A wszystko od uświęcenia do zobaczenia Pana twarzą w twarz jest pomiędzy tym. A wszystko to przez łaskę. Chciałbym teraz móc się pomodlić o tych z was, którzy potrzebują takiego dotknięcia Bożej łaski. Być może tkwisz w problemie. Może tkwisz w problemie alkoholowym i potrzebujesz uwolnienia od alkoholu. Mówisz sobie, nie jestem w tym problemie. Jeżeli pijesz częściej niż raz na tydzień, jesteś na prostej drodze do alkoholizmu. Duch Święty mówi, nie upijajcie się, bądźcie trzeźwi. I możesz to położyć przed Bogiem. Może dostałeś wyniki badań i lekarz ci pokazał, że naprawdę poważne rzeczy dzieją się z twoim zdrowiem. Możesz to położyć przed Bogiem. A może nic z tych rzeczy, może właściwie wszystko w porządku, ale przychodzisz na nabożeństwo i właściwie nawet nie wiesz dlaczego, ale jesteś dalej od Boga niż byłeś rok temu. Czujesz, że przecież powinienem być bliżej, powinienem kochać Go bardziej, a czujesz, że rok temu właściwie to mocniej Go kochałeś niż dziś. To są rzeczy, z którymi Duch Święty będzie miał do czynienia w nas, jeśli otworzymy się na łaskę. Uwierzcie mi, wiem, co mówię. Sam doświadczałem i nadal chcę doświadczać za każdym razem, gdy gdzieś po drodze się pogubię Bożej łaski. A wy? A może jest to jeszcze coś innego? Wiecie, ja tu nie będę stał teraz i wymieniał listy wszystkich możliwych grzechów i problemów. Ale czujesz dzisiaj, że gdyby Pan się zmiłował, to jest to, co ta pieśń mówiła. Chcemy więcej łaski, więcej mocy, więcej miłości. Nie w tym, że On tego już nie dał. On to już dał. Ale gdzieś widzisz, że nie potrafisz do tego dojść. Że nie potrafisz tego wziąć. że zwalasz winę na innych, że to może przez nich. Kiedy przestaniesz już obwiniać cały świat i kiedy przestaniesz się gniewać na Boga, a spojrzysz tylko na siebie i na Niego, to zrozumiesz, Pan ci może dać uzdrowienie i posilenie. Stańmy teraz do modlitwy. A ja chcę zapytać, kto z was potrzebuje takiego rodzaju modlitwy? Niech przyjdzie teraz tu na środek. Jeżeli jesteś w takim miejscu, przyjdź tu teraz. Kościół jest po to, żeby się w kościele modlić. Amen? Kościół nie jest po to, żebyśmy robili różne ładne religijne rzeczy, ale po to, abyśmy się mogli o siebie pomodlić. Chodź tutaj na środek, jeżeli potrzebujesz modlitwy. A grupę uwielbienia bym prosił, abyście nam usłużyli, abyście nas ubłogosławili też tym wsparciem. Innych zborowników, którzy zostali na miejscu, chcę też poprosić o modlitwę. To jest najważniejszy moment dzisiejszego dnia i nie zlekceważ go. Dzisiaj Pan może dotykać ludzi. Nie zlekceważ tej chwili. Możesz albo przyjść ze swoją sprawą, albo błogosławić innych, którzy mają sprawę przed Panem.
Boże, Twa łaska nad nami jest. Twoja miłość przychodzi wciąż. Widziałaś mocy pośród nas. Przenikasz serca. Przenikasz w serca.